Jestem bardzo gościnna, więc od razu zapraszam na herbatę.
O, bardzo dziękuję. Gorącą herbatkę. Piękny jesienny dzień, od herbaty zacznijmy.
Agnieszka też prosiła, aby rozpocząć od herbaty. Zaparzyć herbatę czy zaparzyć herbaty? Mhm.
Można zaparzyć coś i można zaparzyć czegoś, więc w ten piękny jesienny dzień możemy sobie zaparzyć herbaty, możemy sobie zaparzyć herbatę.
A jak lepiej, jak ładniej?
Ja bym raczej powiedział zaparzyć herbatę po prostu, bo ten...
Herbatę.
Tak, bo ten dopełniacz herbaty raczej pokazuje często w języku na część pewnej całości, tak jak wsyp cukru, to w takim znaczeniu trochę cukru, tak? Ale zaparzyć można coś i zaparzyć można czegoś, więc możemy powiedzieć i tak, i tak.
Można też dwie herbaty zaparzyć.
Oczywiście.
I wtedy nie ma dylematu żadnego, jak powiedzieć. Kolejne pytanie od Grzegorza, fana chyba różnych programów typu teleturnieje. Mhm. Czy połączenie edycja teleturnieju jest poprawne? Przecież edycja to wydrukowanie czegoś, a mówi się 15. edycja, 14. edycja, 10. edycja. Mhm.
Ten rzeczownik edycja to jest taki wyraz modny i on rzeczywiście tak naprawdę, to jego główne znaczenie to jest ogłoszenie drukiem, wydanie czegoś, opublikowanie czegoś. Mogę powiedzieć, pierwsza edycja na przykład słownika, tak? To jest poprawne połączenie. Ale edycja jest też wyrazem modnym, który zmienił też, czy nabył nowe trochę znaczenie. Właśnie jest używany w takim znaczeniu jak część, cykl, odcinek, tak? Więc ta edycja teleturnieju, która się tu pojawia w pytaniu słuchacza, jest właśnie takim użyciem. To jest użycie poprawne, choć te połączenia są nadużywane. Czasem lepiej powiedzieć właśnie część, cykl, odcinek, niekoniecznie nadużywać edycji w tym nowym znaczeniu.
O naszym programie Twoje Radio na językach nie mówimy, że to jest 16. edycja naszego programu, chociaż chyba to nie byłby błąd.
Ale lepiej i prościej mówić o odcinkach.
Kiedyś będziemy mówili, że to jest milionowy odcinek
mam
programu Twoje Radio na językach. Chyba, że nas zdejmą z anteny, ale mam nadzieję, że jeszcze nie. Kolejne pytanie od Michała. W komentarzach sportowych często używa się wyrazu egzekutor, określając piłkarza wykonującego rzut karny. Czy to poprawne użycie?
Tak, ten egzekutor się pojawia w języku sprawozdawców sportowych. Choć egzekucja nam się kojarzy, no niemiło, tak? Bo to wykonanie wyroku śmierci lub też przymusowe ściągnięcie długów, tak? Bo w tym znaczeniu też funkcjonuje. I ten egzekutor, to tak podobnie trochę jak z edycją, jest nadużywany w tych sprawozdaniach sportowych. Lepiej powiedzieć na przykład wykonawca rzutu karnego i jest to bardziej neutralne. Choć sprawozdawcom sportowym tutaj raczej zależy na tym, żeby no jednak emocjonalnie komentować ten mecz, więc ten egzekutor się tam trafia.
Żeby było tak barwnie, a to jest takie słowo dodające.
Tak, nastrój grozy przed wykonaniem rzutu karnego.
To my teraz troszeczkę uspokoimy. Będzie piosenka Przed epoką wstydu. Kasia Stankiewicz, Warius Manx. Nastroi tak optymistycznie. Absolutnie nie będzie nastroju grozy.
Nie będzie, słuchajcie nas uważnie. Będzie też konkurs.
Twoje radio na językach.
Pamiętajcie, że nie ma niezręcznych pytań. Absolutnie.
A nasze odpowiedzi są zręczne.
Mam nadzieję. Twoje radio na językach to jest nasz program. Mamy też swój adres mailowy. Tak, program tak. Doczekał się adresu mailowego.
Piszcie do nas na mail na językach @twojeradio.fm.
My sprawdzamy tę skrzynkę
tak,
bardzo często.
Tak, sprawdzamy skrzynkę i na najciekawsze pytania, wasze wątpliwości językowe na pewno odpowiemy na antenie. Dziękujemy za dotychczasowe i czekamy na więcej.
Pani Jolanta chyba jest nauczycielką, a może ma w rodzinie jakiegoś ucznia. Pyta o słowo nagminnie. Skoro nagminnie oznacza często, to czy mogę powiedzieć o uczniu, że nagminnie przygotowywał się do lekcji? Jeżeli tak jest, to pani Jolanta powinna się cieszyć, że się tak przygotowuje.
Powinna się cieszyć, ale jednak to sformułowanie nie jest najszczęśliwsze, ono jest błędne, dlatego że rzeczywiście nagminnie oznacza powszechnie, bardzo często, masowo, ale można nagminnie użyć tylko w odniesieniu do zjawisk niepożądanych. Więc można powiedzieć na przykład nagminnie, uczeń nagminnie się spóźniał i to będzie poprawna konstrukcja.
Albo nagminnie się nie przygotowuje do lekcji.
Tak. Tylko w odniesieniu do niepożądanych zjawisk, w odniesieniu do czegoś pozytywnego nie mogę użyć nagminnie, bo w samym tym wyrazie już jest tak, takie wartościowanie ujemne raczej.
Kasia zadała kolejne pytanie, czy można napisać stan zdrowia uległ poprawie. Koleżanka zwróciła Kasi uwagę, że to błędny zapis.
O, i słusznie koleżanka zwróciła uwagę, ponieważ rzeczywiście jest to błędny zapis, dlatego że ulegamy temu, czego nie chcemy, bronimy się przed czymś, a więc nie mogę powiedzieć, że stan zdrowia uległ poprawie, bo to tak jakby ten chory nie chciał wyzdrowieć, bronił się, a w końcu uległ, prawda? Więc to jest takie trochę nielogiczne. Stan zdrowia może ulec pogorszeniu, albo co najwyżej może ulec zmianie. Takie połączenia norma akceptuje.
Czyli może się poprawić.
Może się poprawić, po tak prostu. Muszę powiedzieć.
I kolejne bardzo ciekawe pytanie. Ja już to pytanie zapowiadałam wcześniej. Mówiłam, że będą różne wątki kulinarne jak zwykle. Teraz będzie o kisielu, ale o takim innym kisielu. Nie takim do jedzenia. Chociaż, no dobrze, zadam
a
pytanie.
Skąd wiesz?
Dlaczego o dalekim krewnym mówi się szósta woda po kisielu? Co to ma z kisielem wspólnego? Aha. Czyli jednak teraz coś podpowiedziałeś chyba, bo to ma być konkurs.
Tak, ma być konkurs i zanim powiemy o tym pięknym związku frazeologicznym, jak tam słuchacz czy słuchaczka napisał, która woda po kisielu?
Szósta.
Szósta, Nie jest to poprawne połączenie i może zapytajmy teraz naszych słuchaczy, którą wodą po kisielu jest nasz daleki, daleki krewny.
Mamy piękną książkę.
Tak, pięknie wydana książka Moje polskie rymowanki.
Kto ty jesteś?
Polak mały.
Też taki wiersz jest.
Jest, oczywiście w tej książeczce jest to taki pięknie ilustrowany wręcz album, można czytać razem z dzieckiem, ale i samemu sobie też przypomnieć najpiękniejsze polskie rymowanki. Kto do nas zadzwoni i powie, którą wodą po kisielu jest nasz daleki krewny?
Jest jeden problem, jeszcze nie powiedzieliśmy numeru telefonu.
No, to już twoja rola.
91-576-1515.
Dzwońcie.
Dzwońcie, dzwońcie, rymowanki czekają, no i już telefon się odzywa.
O.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Nie mówi się szósta woda po kisielu, tylko piąta woda po kisielu.
Niestety nie jest to poprawna odpowiedź.
Tak bardzo nam przykro.
Tak naprawdę ten związek frazeologiczny trochę inaczej brzmi.
Szukajcie dalej, aha. Dziękujemy bardzo. Przykro nam, że nie udało się wygrać. Dajemy szansę kolejnej osobie, ja chyba wiem, no ale nie mogę powiedzieć. 91-576-1515. Kto chciałby wygrać w pięknie wydany album Polskie Rymowanki? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Fanka kisielu do nas zadzwoniła. Tak?
Tak.
Jak ma pani na imię?
Maria.
Witamy serdecznie. Która woda
Dzień
po
dobry.
Kisielu, pani Mario?
Wydaje mi się, że siódma, z tego co pamiętam.
Też nie jest to poprawna odpowiedź.
Nie?
Ale pani Mario, ja panią pocieszę, że ja też myślałam, że siódma. Czyli nie wygrałabym też tych rymowanek.
No to druga opcja to jest dziesiąta woda po kisielu, z tego tak coś mi się kojarzy, ale to już jest druga odpowiedź, więc nie wiem, czy się liczy.
Dobrze, zaliczymy pani, bo rzeczywiście dziesiąta woda po kisielu,
no
tak ten związek frazeologiczny brzmiał. Nawet w panu Tadeuszu mamy fragment on choreszką dziesiąta woda na kisielu,
no
mówi
właśnie.
Sędzia o hrabim.
A to może skoro pani Maria tak od razu nie wiedziała, to pani Maria spróbuje rozszyfrować, skąd ten związek się wziął. Pani Mario, proszę próbować. Już książka jest pani, ale proszę jeszcze
tak dodatkowo.
Troszeczkę pomóżdżyć, jak to młodzież mówi.
Czy ma pani jakiś pomysł, dlaczego jakaś woda po kisielu?
No, nie wiem, ale sądzę, że wynika to z konsystencji kisielu samego w sobie. I jeśli już jest, powiedzmy, którąś tam popłuczyną po kisielu, to takie...
Nie,
tak mi się kojarzy.
Nie, to troszkę jeszcze inaczej.
Jeszcze inaczej.
Mhm.
Pani Mario, a kisiel pani od czasu do czasu serwuje w domu?
O, ja uwielbiam kisiel.
O, to tak jak my.
A jaki smak najbardziej?
Bardzo lubię żurawinowy, albo malinowy, albo truskawkowy, no owocowe takie.
Pani Mario, to za ten kisiel, za tę miłość do kisielu, tak się mówi, tak?
Tak, do kisielu, nie do kisielu. No
właśnie, do kisielu.
Tak,
kisielu. Tak, tak. Książka dla pani. Prosimy jeszcze, dziękuję, aby została pani na linii, a doktor Rafał teraz wyjaśni, skąd wziął się ten kisiel, ta dziesiąta woda po kisielu.
To trzeba tutaj sięgnąć trochę do historii, bo tutaj nie chodzi o kisiel w tym znaczeniu, jak dzisiaj powszechnie znamy kisiel jako deser, prawda? To jednak chodzi o dawną potrawę, szczególnie we wschodniej Polsce popularną. Była to potrawa podobna do, trochę do żuru. Robiono zakwas, zalewano mąkę wodą i powstawało coś na kształt takiej galarety. I tę galaretę płukano z resztek mąki. I właśnie te popłuczyny, po płukaniu tej galarety, to były podstawą do tego związku dziesiąta woda po kisielu. A więc tam już pływały takie resztki mąki, prawda?
Trochę pani Maria dobrze kombinowała.
Tak, to było blisko, ale nie chodziło o tę potrawę, tylko o coś zupełnie innego.
A serial M jak miłość oglądasz?
Nie.
Wszyscy mówią, że nie, a wszyscy wiedzą, o co chodzi.
Ja
tam
nie
jest
wiem.
Pani Kisielowa.
Aha. No to
tak, na marginesie.
Może lubi kisiel.
Twoje radio na język.
Wracamy do was, jesteśmy.
Tak, z następnymi pytaniami i odpowiedziami.
Ciekawe pytanie od Piotra. Drażni mnie, gdy słyszę, że ktoś mówi jestem obrzydliwy, mając na myśli, że jest wrażliwy na obrzydliwe rzeczy. Tak się chyba nie powinno używać tego wyrazu.
No rzeczywiście i to bardzo dobrze, panie Piotrze, że to pana drażni, bo to są niepoprawne sformułowania. Przecież obrzydliwy oznacza wzbudzający obrzydzenie.
A nie, wstrętny.
Tak, a nie wrażliwy na jakieś obrzydliwości. Więc jak powiem, jestem obrzydliwy, to znaczy, że ja wzbudzam jakieś obrzydzenie w kimś. Więc nie można w tym znaczeniu wrażliwy na obrzydliwość wypowiadać. Należy powiedzieć na przykład brzydzę się, tak? I to jest to znaczenie, o które nam chodzi.
Justyna pyta o to, jak powiedzieć prawidłowo, pełny garnek czy pełen garnek?
Możemy powiedzieć tak i tak, i pełny garnek, i pełen garnek, byleby był pełny albo pełen, prawda, zawsze, i tego wszystkim życzymy. To jest w ogóle ślad dawnej odmiany, można było odmienić pełny czy pełen według deklinacji złożonej zaimkowej, tak jak wesoły, pełny, godny, zdrowy, albo według deklinacji rzeczownikowej i stąd mamy tę jako pozostałość te formy wesół, godzien, zdrów, pełen. Wygrała ta pierwsza odmiana, ale część wyrazów ma te właśnie formy wariantywne, a więc pełny garnek albo pełen garnek, mogę powiedzieć i tak, i tak.
A u ciebie dzisiaj pełny, pełen czy pusty?
I pełny, i pełen.
A u mnie pusty na razie.
Aha, ale będzie pełen.
Ryba siedzi w lodówce i czeka.
No właśnie.
Skoro piszemy osobno wolno stojący, to dlaczego piszemy łącznie płyta długogrająca? To jest pytanie od Ani.
Aha. Wyrażenia złożone z przysłówka imię słowu bądź przymiotnika rzeczywiście zapisujemy osobno, więc tu wolno stojący zapiszemy osobno, tak? Tak jak świeżo malowany też osobno. I to fakt, ale są pewne wyrażenia, które się po prostu scaliły, bo one mówią już o takiej cesze trwałej, utrwalonej, a nie doraźnej. Jak tutaj była przykład, płyta, tak?
Długogrająca.
To na przykład, jak powiem tak, w ten wieczór towarzyszyła nam długogrająca orkiestra, to muszę napisać to osobno, tak? Bo ta orkiestra akurat długo grała w tym momencie. Ale już płyta długogrająca to jest przedmiot o tej trwałej cesze, tak? I tutaj już to wyrażenie jest po prostu scalone. Tak jak na przykład głośno mówiący człowiek, napiszę osobno, ale zestaw głośno mówiący, tak, przedmiot o tej cesze trwałej, już zapiszę razem. Szybko schnąca tkanina napiszę osobno, ale klej szybko schnący, jako rodzaj kleju, muszę napisać łącznie.
A ja sobie tak skojarzyłam już zupełnie, abstrahując od tego, co mówisz, zdarta płyta też jest takie określenie.
Tak.
Mam nadzieję, że o nas nikt tak nie mówi.
Nie, no chyba nie mówię jak zdarta płyta.
To może teraz zróbmy pauzę, zagrajmy coś i za chwilę wrócimy. Wracamy do naszego programu Twoje Radio na językach, 21 minut do godziny 13. Zobacz, ja mam tutaj takie zaproszenie, od razu zapowiem gościa po godzinie 13. Mhm. Zaproszenie z okazji 25-lecia i 20-lecia warsztatu terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy. Jak mamy zapisane te 25 lat?
Trochę nie widzę, ale chyba dobrze.
Tak, bo to jest kolejne pytanie od naszej słuchaczki Teresy. Jak poprawnie zapisać na zaproszeniu? Zapraszamy na 10-lecie i tutaj 1 i 0 myślnik lecie, czy zapraszamy na
X
tak, myślnik czyli, lecie?
Tak, to jest pytanie o to, czy zapisujemy takie sformułowanie, ten liczebnik tutaj arabskimi, czy też rzymskimi, prawda, cyframi.
Jak brzmi odpowiedź?
Do liczby 39 mogę zapisać i arabskimi, i rzymskimi, więc na tym zaproszeniu, które pokazujesz, jest poprawnie zapisane. Dopiero od 40 i więcej muszę zapisywać arabskimi, dlatego że tutaj już często łatwo o pomyłki, a więc już 40 na przykład nie zapisujemy jako XL, bo raczej nam się to kojarzy z rozmiarem, a nie z liczbą, tak? Więc do 39 mogę ten zapis i rzymski, i arabski stosować. I oczywiście zapisujemy na przykład 10 łącznik lecie, albo X łącznik lecie. Taki jest poprawny zapis.
Czyli pani Tereso, to była odpowiedź dla pani, a ja wiedziałam, że tutaj jest na pewno dobrze zapisane, ponieważ to jest solidna organizacja, a po godzinie 13...
Ale w ogóle jakie ładne zaproszenie.
Tak, bardzo ładne. A moim gościem po godzinie 13 będzie Kazimierz Nowicki, przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie.
Zapraszamy do słuchania audycji.
Tak, i zaproszenie odkładam. Wracamy do pytań od Adriana. Czy wyrazy brawo i brawura mają coś ze sobą wspólnego?
Tak, mają i to bardzo dużo, bo mają tę samą etymologię, wywodzą się z tego samego źródła. Tak naprawdę u ich podstawy leży łacińskie słowo barbarus, czyli taki dziki, nieokrzesany. W języku włoskim od tego barbarusa utworzono braverie, czyli nasze breverie, tak, czyli ekscesy. No i bravo w znaczeniu dzielny. W XVII wieku w Polsce na przykład istniał czasownik brawować, który oznaczał, jak myślisz, co? Z czym ci się to kojarzy? Brawować.
No z taką brawurą, ktoś kogoś...
No blisko, blisko. Brawować oznaczało hałasować, tak? Na przykład...
Bardziej myślałam, że ktoś tutaj chciał kogoś na przykład jakoś tak ograbić, coś takiego.
Szlachta,
zaatakować.
Szlachta brawuje po sejmikach. Czytamy na przykład u Bricknera. I to miało znaczenie właśnie tak hałasować. Trochę może i rozrabiać właśnie. I stąd dzisiaj od tego hałasowania to już blisko do tego naszego brawo, tak jako gdy bijemy brawo, czy wyrażamy jakiś aplauz, prawda?
A ja się tak zamyśliłam i przypomniałam sobie, że była taka gazeta dla młodzieży.
Chyba
brawo.
Jest, chyba jest.
Jeszcze jest. Brawo przez V pisa. No, tak, i pamiętam, tak, że tam były różne informacje o wykonawcach, o piosenkarzach, ale były też takie wątki, o których młodzież nie znajdowała w podręcznikach i bardzo chciała właśnie to brawo czytać dla tych wątków. I teraz czasy się zmieniły, więc ja już nawet nie chcę wiedzieć, co się pisze teraz w tym brawo.
W dawniejszych pokojach nastolatków brawo służyło jako tapetę, jako
też,
tapeta.
Też, prawda? Były różne plakaty. Mhm. No tak, były fajne czasy. Teraz wracamy do naszych pytań. Już ostatnie pytanie od Tomasza. Skąd wziął się w polszczyźnie wyraz krawat? Mhm. Kojarzy mi się z krawcem, ale nie wiem, czy to słuszne skojarzenie.
Nie, to nie jest słuszne skojarzenie, bo krawiec to od krajania, tak, materiału. Natomiast krawat przywądrował do nas z języka francuskiego. Krawat, czyli wstęga orderu. Ale ten wyraz w ogóle jest bardzo ciekawy, bo on został utworzony od wyrazu Kroat, czyli Chorwat.
Ale że Chorwaci w krawatach, czy
tak,
co?
Tak, tak. Dawni jeźdźcy chorwaccy przed połową XVII wieku jeszcze mieli właśnie takie ozdoby u szyi i w ogóle przed XVII wieku nie istniał wyraz krawat w tym znaczeniu, w jakim dzisiaj znamy. Krawat oznaczał właśnie tę ozdobę jeźdźców chorwackich. Więc od Kroate mamy francuskie krawat i przeszło do Polski i dzisiaj już ten wyraz jest powszechnie stosowany.
Bardzo dziękujemy. za dziś, za wszystkie pytania. Tak. Czekamy na więcej.
Piszcie do nas na adres mailowy na językach @twojeradio.fm. Czekamy.
Zapraszamy oczywiście na kolejny tydzień, na naszą audycję o godzinie 12, a ta audycja już wkrótce pojawi się na stronie internetowej Twojego Radia.
Zapraszamy do odsłuchania.
Do usłyszenia. Pa.
Do usłyszenia.
Twoje radio na językach.
Twoje radio.